pani wiceprezydent Słupska, Beata Chrzanowska. Dzień dobry, pani wiceprezydent.
Dzień dobry panu.
Chociaż ja wiem, że formalnie powinno być zastępca prezydenta, no ale ja lubię tę formę wiceprezydent, proszę mi wybaczyć. Edukacja zdrowotna. Po co w ogóle ten przedmiot wprowadzono w pani opinii do szkół? Pani jest wieloletnim pedagogiem, pracowała pani w oświacie X lat, nie będziemy wyliczać ile, to nie jest ważne, ale jest pani doświadczonym pedagogiem. Po co w ogóle ten przedmiot jest wprowadzany, pani zdaniem? Bo to nie pani decyzja, tylko Ministerstwa Edukacji Narodowej, nawet nie ustawą, a zarządzeniem czy rozporządzeniem.
Rozporządzeniem,
właśnie. Proszę powiedzieć, pani zdaniem, czy ten przedmiot jest w ogóle potrzebny?
Przedmiot jest z pewnością potrzebny. Wynika to z potrzeby, jaką mają młodzi ludzie, dzieci i młodzież w szkołach w okresie rozwoju, decydowania o sobie. Wynika również z samego faktu, że coraz częściej mamy do czynienia ze wszelkiego rodzaju uzależnieniami, problemami emocjonalnymi, z problemami zdrowotnymi, z brakiem aktywności fizycznej, z nieumiejętnością zaplanowania sobie wolnego czasu, więc taki przedmiot z pewnością jest potrzebny. Do tej pory była realizowana taka grupa zajęć w zakresie wychowania do życia w rodzinie. To był taki przedmiot obowiązujący zarówno w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Teraz ten przedmiot od 1 września nazywa się inaczej i obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności. Z mojej strony bardzo ważne uważam to bezpieczeństwo żywności, właściwe odżywianie się, zdrowe odżywianie jest takim bardzo ważnym elementem.
No ale to wszystko można było przekazać na przykład na WF-ie, część dotyczącą spraw biologicznych na biologii, część jeżeli chodzi o zachowanie i na przykład taką higienę cyfrową, na przykład na godzinie wychowawczej, bo wszyscy narzekamy, że program szkolny jest przeładowany, że uczniowie są zawaleni programami, lekturami i zadaniami domowymi, chociaż teraz już tych zadań nie ma, teraz podobno mają znowu wrócić. Pani minister Barbara Nowacka chyba zmieniła zdanie w tej sprawie. Natomiast czy nie można było tego załatwić po prostu rozkładając to na różne przedmioty, a nie dokładając kolejną godzinę na pierwszej i ostatniej lekcji, jak rozumiem. Pytanie jest też zupełnie inne, czy uda się to tak zorganizować, żeby ci, którzy nie chcą chodzić, nie siedzieli w środku dnia lekcyjnego i czekali na korytarzu, aż koledzy i koleżanki skończą zajęcia, na które oni nie chodzą.
To znaczy powiem tak, gdyby to ode mnie zależało i patrząc na moje doświadczenia jako pedagoga, to uważam, że łatwiej jest realizować wszelkiego rodzaju ścieżki edukacyjne. I to już mieliśmy. Ścieżkę ekologiczną, patriotyczną, regionalną, edukację zdrowotną w takim zakresie. No ale jesteśmy już w trakcie roku szkolnego, realizujemy politykę państwa i ta polityka przewiduje realizację dodatkowego przedmiotu. To oczywiście jest pewnego rodzaju problem. Właśnie między innymi w tym zakresie, że przedmiot jest nieobowiązkowy, czyli jeśli nieobowiązkowy i nie mający wpływu na klasyfikację i promowanie, no to różnie może być z frekwencją. Niemniej zachęcam do udziału w zajęciach, a jeżeli rodzice mają powód do tego, żeby zrezygnować z tego przedmiotu, bo taka jest przecież możliwość, żeby najpierw porozmawiali ze specjalistami, żeby to była decyzja przemyślana, dojrzała, oparta na ich wiedzy, ich spostrzeżeniach po zapoznaniu się z podstawą programową, a nie na jakichś gusłach i złych informacjach.
To teraz o faktach. To ile osób się już wypisało w Słupsku z tych zajęć? Ilu uczniów się wypisało? Znaczy rodzice decydują.
Panie redaktorze i szanowni państwo, 1 września było rozpoczęcie roku szkolnego, to był poniedziałek, dzisiaj mamy środę. W ciągu tego tygodnia odbywają się w wielu szkołach spotkania z rodzicami, takie organizacyjne, bo zawsze tak bywa i myślę, że to będzie czas na podjęcie decyzji już teraz, czyli jakiekolwiek informacje dotyczące rezygnacji będziemy mieć w najbliższy poniedziałek, wtorek, środę, po tym okresie.
Wybaczy pani, ale chyba trochę pani nie wierzę, że pani nie ma takich sygnałów ze szkół, że się ludzie masowo wypisują, bo inaczej chyba nie byłoby sensu organizowania jakichś konferencji prasowych i zachęcania, żeby się nie wypisywać. Rozumiem, że jest jakiś sygnał.
Absolutnie nie ma takiego sygnału.
Nie wypisują się ludzie masowo?
To znaczy ja takiej informacji nie mam, bo pytał pan o informację. Czy do nas dotarła? Nie, dlatego że dopiero mamy dzisiaj drugi dzień typowy zajęć.
Czy to nie jest ta konferencja prasowa wczorajsza nie była reakcją na to, że wysypało się nagle dużo wniosków, jeżeli chodzi o to, żeby nie chodzić na te zajęcia?
Nie, te konferencje odbyły się podobne w całym kraju i to wynika, to jest następstwo tego, że po prostu do uczniów aż szczególnie do rodziców docierają nieprawidłowe informacje. Tak?
To właściwie zaraz do tego przejdziemy. Czy pani się uda tak zorganizować i dyrektorom szkół siatkę zajęć, że te zajęcia z tej edukacji zdrowotnej zawsze będą na pierwszej, na ostatniej godzinie w planie lekcji?
To będzie trudne, jeśli miałoby odbyć się na pierwszej bądź ostatniej lekcji, bo pamiętamy o tym, że również odbywają się zajęcia w grupach dla dzieci chętnych z religii i etyki, więc...
No właśnie, ale to jest taka różnica, że z edukacji zdrowotnej trzeba się wypisać, żeby nie chodzić, a na religię trzeba się zapisać. To jest równość wobec prawa, pani zdaniem, czy nie?
Nie, ja o tym decydowałam i trudno.
Ja nie pytam, czy pani o tym decyduje, tylko czy pani uważa, że to jest równość wobec prawa?
Ja uważam, ale to też jest moje prywatne zdanie.
Oczywiście,
prawda,
że tak.
Że wszystkie zajęcia, które odbywają się w szkole, powinny być obowiązkowe.
Wszystkie?
Tak.
Dobrze. A kto będzie uczył tego nowego przedmiotu? No bo tu mamy takie kwalifikacje i rozporządzenie, pewne zalecenia, jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji. Tam są zapisy, że to są, muszą być osoby, które skończą studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie edukacji zdrowotnej, posiadają przygotowanie pedagogiczne, a najlepiej, żeby to były też osoby, które mają wykształcenie psychologiczne, nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego. I dochodzimy do sytuacji, też dietetycy i tak dalej, specjaliści od żywienia i tak dalej, i tak dalej. Z całym szacunkiem do nauczycieli WF-u. Czy nauczyciel WF-u ma uczyć dzieci zagadnień związanych z seksualnością?
Jeszcze raz powtórzę, podstawa programowa i ilość godzin w całym cyklu przewiduje różne działy.
Wiem, 11 działów jest, tak.
I te
dobrze,
działy
ale,
mogą być uczone przez nauczycieli specjalistów w danym roku szkolnym, prawda?
Okay.
To jest jedna rzecz.
A może pani wykluczyć taką sytuację, że taki dział akurat wypadnie na moment, kiedy jakąś klasę będzie uczył nauczyciel WF-u, niczego mu nie ujmując, nie, bo jest pedagogiem wykształconym, tylko
ja
nie
rozumiem,
w tym zakresie.
My możemy decydować o tym za pośrednictwem, to dyrektor szkoły decyduje o tym,
zgoda,
jaki rozdział i przez kogo będzie realizowany, ale proszę pamiętać, że do tej pory realizowaliśmy zajęcia wychowania do życia w rodzinie i nauczyciele tego przedmiotu mają kwalifikacje wprost.
Okay.
Nauczyciele biologii, przyrody bądź wychowania fizycznego plus cała grupa nauczycieli, którzy uczą przedmiotów około medycznych, w tym technologii żywności i dietetyki. Ważne kwalifikacje pedagogiczne.
A tak? Tu było też taka informacja była z menu, że były jakieś kursy przygotowawcze specjalne. Ktoś w Słupsku skończył te kursy do tego przedmiotu?
Trudno mi o to powiedzieć. My jako organ prowadzący, czyli jednostka samorządu terytorialnego, możemy dofinansować dokształcanie w tym zakresie. Nie przypominam sobie, żeby wpłynął jakikolwiek wniosek na dofinansowanie takiego dokształcenia.
Bo jeżeli chodzi o ten przedmiot do życia w rodzinie, to tam zdaje się był jakiś kurs 270-godzinny, który każdy nauczyciel musiał przejść.
Taki kurs 270-godzinny nadawał kwalifikacje do uczenia.
Ale pani prezydent, dokładnie wiemy, że w szkołach brakuje nauczycieli wszelkich, od matematyki, polskiego, WF-u, różnych. I teraz mam wierzyć, że fachowca znajdzie dyrektor w każdej szkole do tego, żeby uczyć tego nowego przedmiotu, że to będzie psycholog, albo dietetyk, albo specjalista odżywienia, albo specjalista właśnie od tych zachowań bezpieczeństwa, higieny cyfrowej i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę uda się to pani zdaniem poukładać, bo moim zdaniem jest to tak, że pewnie dostanie ten przedmiot ktoś, komu brakuje paru godzin do etatu.
Ale zaufajmy szkole, zaufajmy dyrektorom, zaufajmy nauczycielom. Mamy na to czas, prawda?
No nie mamy czasu, rok się rozpoczął szkolny.
Dobrze, ale przypomnijmy sobie o tym jeszcze raz. Mówię, jedna godzina w tygodniu zajęć, realizowanie pewnych treści z danego działu może naprawdę wyolbrzymiamy ten problem, bo jeszcze do tej pory nie wiemy, w jakiej grupie dzieci będziemy odprzedzać.
Mniej więcej wiemy, jak to wychowanie do życia w rodzinie się kształtowało, jeżeli chodzi o statystykę, to było około połowy w podstawówkach. Im wyżej to było. A w szkołach średnich było do 10% i większość nie chodziła.
I to był przedmiot zblokowany, realizowany w odpowiednim wymiarze, zarówno w grupie koedukacyjnej, jak również w grupie z podziałem na płeć. Prawda?
I pani zdaniem nie będzie tutaj żadnych zgrzytów?
Zawsze takie mogą być wśród i nauczycieli, i rodziców, i również dzieci, ale zaufajmy. Po prostu poczekajmy.
Dobrze, to ja ufam i sprawdzam. A jak pani sądzi, dlaczego do tego przedmiotu nie ma podręcznika?
Trudno mi na ten temat powiedzieć. Jest podstawa programowa, którą opracowało ministerstwo. Ja uważam, że naprawdę w naszym budowaniu naszych relacji, w budowaniu takiego poczucia, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, czasami podręcznik jest zbędny.
No wie pani, że na końcu to się skończy tak, że jakieś dziecko wróci do domu i zapyta rodzica, czy są dwie pcie, czy 54.
Ale naprawdę nie kojarzmy tego przedmiotu tylko i wyłącznie z wychowaniem i seksualnością, bo naprawdę są to
Ale pani doskonale wie, że spór jest tam, gdzie są skrajności. I te skrajności wcześniej czy później się pojawią i będzie pani musiała tłumaczyć się przed rodzicami, dlaczego w tym programie są rzeczy, które ci rodzice uważają za kompletne bzdury.
Rozumiem. Zawsze przy takich skrajnościach będziemy mieli dodatkowe jeszcze emocje, ale też bardzo proszę rodziców, żeby po prostu wyciszyli te emocje i zaufali szkole.
Mają ufać?
Mają.
A dlaczego ten eksperyment ma się odbywać na ich dzieciach?
Ale szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, miasto realizuje politykę państwa.
Dostaliśmy ja nie twierdzę, że to jest pani wina w jakikolwiek zakresie, tylko pytam panią jako doświadczonego pedagoga. Czy zgodziłaby się pani, żeby pani dzieci chodziły do szkoły na lekcje, w których nawet nie ma podręcznika, a podstawa programowa była, że tak powiem, konsultowana tylko z tymi organizacjami, które zaproszono do konsultacji, a konsultacji społecznych jako takich szerokich nie było.
Rozumiem. Gdybyśmy mieli rozmawiać na ten temat, to również musielibyśmy się zastanowić, dlaczego w takim pośpiechu kilka lat temu wprowadzono przedmiot historia i teraźniejszość, tak zwany HIT, bez podręcznika, bez podstawy programowej, a jednocześnie z taką indoktrynacją polityczną, bym powiedziała nawet.
Ale obiecywano, że już nie będzie takich emocji, jeżeli chodzi o szkołę.
Natomiast mamy coraz więcej uzależnień, mamy uzależnione dzieci od alkoholu, niestety nawet w szkołach podstawowych. Mamy uzależnione osoby od nikotyny, narkotyków. Mamy nieletnie ciąże, ciąże osób nieletnich. To się wszystko bierze pewnie z niewiedzy. Bardzo wczesna inicjacja seksualna.
Opieki.
Jeśli o tym musimy mówić, a przy tym walczymy z chorobami cywilizacyjnymi, w tym cukrzycy, otyłości, chorób takich, które już dzisiaj wynikają z tego, że młodzież jest mało aktywna i nie potrafi aktywnie spędzać
czas. I lekcja edukacji zdrowotnej będzie lekiem na to całe zło, pani zdaniem?
Ja jako technolog żywności z wykształcenia, specjalista od żywienia człowieka, uważam, że taka wiedza dotycząca żywności na pewno ułatwi im życie.
Dobrze. Co z konfliktem, sporem w szkole podstawowej numer 5? Tam była sytuacja, w której klasy piąte, które skończyły swoją edukację w klasie piątej, w szóstej miały być, mówiąc krótko, wymieszane z klasą, która nazywała się piątą K, ponieważ chodziły do niej dzieci kolumbijczyków.
Absolutnie,
takie mamy informacje. Nie ma takiej klasy,
to
tak?
To nie jest prawda, bo od razu powiem, że w poprzednim roku szkolnym w mieście Słupsku było jeden oddział, w którym realizowaliśmy edukację przygotowującą do kolejnego roku nauki dzieci, które nie posługiwały się językiem polskim.
I to było w tej szkole?
To było w tej szkole. Może to jest zbieżność akurat informacji.
Ale wie pani, że wszyscy te klasy nazywali piąta K?
No trudno mi powiedzieć, dlaczego
nazywali.
Ona
tak oficjalnie nie nazywała, tak? Rozumiem.
Oczywiście, że nie.
Ale mówiono o tym piąta K.
Nie, to był oddział przygotowujący do edukacji naszej polskiej. Dzieci na różnym poziomie edukacji.
I tam były same dzieci hiszpańskojęzyczne, czy nie?
Hiszpańskojęzyczne. To były dzieci hiszpańskojęzyczne. Natomiast klasy piąte, o których mówimy, te dwie klasy piąte, które zakończyły cykl kształcenia w tej klasie piątej w czerwcu, to były dwie klasy z bardzo dużą liczbą uczniów. Ponad 60 osób w tych dwóch oddziałach. W ciągu wakacji do obwodu trafiły dzieci, które musiały rozpocząć edukację 1 września właśnie w tym obwodzie, bo przecież wiadomo, że edukacja akurat na poziomie szkoły podstawowej jest związana z rejonizacją, więc po prostu do obwodu trafiły dzieci. W związku
dodatkowo,
z tym,
tak?
Dodatkowo.
Poza tym oddziałem przygotowawczym i tymi
nie dwiema... oddziałem. Ja za chwileczkę powiem. Do tego rejonu trafiły dzieci, które też musiały znaleźć miejsce w szkole podstawowej numer 5. W związku z tym tych dzieci razem było już blisko 70. W dwóch oddziałach to zdecydowanie za dużo, więc dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem do organu prowadzącego o możliwość utworzenia nowego oddziału. I ten nowy oddział, czyli kolejna, szósta klasa, to nie jest oddział tylko i wyłącznie dla dzieci, które przyszły do obwodu, tylko po prostu musiano dokonać wyboru w taki sposób, żeby w każdej klasie dzieci były słabsze i lepsze, żeby byli i chłopcy, i dziewczynki, żeby były dzieci z rodzin wielodzietnych i jedynaki.
I też rozumiem dzieci polskie, ukraińskie i hiszpańskojęzyczne.
I muszę powiedzieć, że tą całą grupę 75 osób jest pięcioro.
Hiszpańskojęzycznych?
Nie. W ogóle cudzoziemców. Pięcioro. Pięcioro w trzech oddziałach, więc nie jest to problem, który po prostu powinniśmy...
A ten oddział przygotowawczy hiszpańskojęzyczny to dalej?
Dlatego, okay, że są tam dzieci, które na przykład będą w klasie mogły się za chwilę uczyć w klasie czwartej.
Okay. Ale wie pani, jaka jest opinia rodziców w tej sprawie, że po pierwsze nie zapytaliście ich o zgodę i o opinię.
A dlaczego?
No, myślę, że ważne jest dla rodziców los ich dzieci.
Jest
a po drugie, że dlatego, że nie mogliście znaleźć nauczyciela, który jednocześnie włada hiszpańskim i polskim, żeby mógł takie zajęcia prowadzić. I stąd ta zmiana.
Myślę, że to jest... Nie, absolutnie.
Nie pytam pani, czy tak było.
Absolutnie tak nie było, dlatego, że co innego oddział przygotowujący do nauki, a co innego oddział, który jest wpisany w normalny cykl kształcenia szkoły podstawowej. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym mają obowiązek nauki i zapisując do klasy szóstej, liczy się ilość lat nauki, które dziecko poświęca.
To skąd ten bunt rodziców?
Zrozumienia problemu.
Musiałbym pani pokazać, ile dostaliśmy maili w tej sprawie i sygnałów. I ludzie byli oburzeni tym, że nie zapytano ich, czy ich dzieci mogą trafić i czy rodzice się zgadzają się z tym.
Ja rozumiem, że są emocje, że są jakieś dodatkowe, może jakieś inne informacje, o których, które rodzice zdobyli w sposób inny niż trzeba, ale przepisy mówią jednoznacznie, kto odpowiada za organizację pracy szkoły, kto przygotowuje rekrutację i kto organizuje te elementy. Naprawdę wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.
Rozumiem, że mieliście niełatwą sytuację, ale rodzice po prostu czuli się pominięci. I to wynikało
z... Ale to nie rodzice decydują o tym, choć chcieliśmy
pani prezydent,
z
ale to są ich dzieci i mają prawo pytać, dlaczego podjęliście taką decyzję.
No więc mogli zapytać się nas, a nie...
A może pani dyrektor powinna im to jakoś szybciej wyjaśnić, bo pojawiła się informacja, że to było konsultowane z dziećmi, pytano te dzieci, kiedy? W wakacje je pytano?
Nie.
Bo ta informacja się pojawiła 31 czy 30 sierpnia. No to kiedy zapytano dzieci o zdanie albo rodziców?
Które zwiększyło liczbę dzieci w tym wieku, a miało obowiązek szkolny i miało obowiązek nauki akurat w tej szkole, w tym obwodzie, no to trzeba było podjąć ostateczne decyzje, tak? Wiadomo, że takie decyzje podejmuje się na koniec sierpnia. Jeżeli informacja dotarła do rodziców w sposób niewłaściwy, to ja ze swojej strony tylko i wyłącznie przepraszam, że poczuli się tutaj pominięci.
Bo ale pominąłbym tę sytuację, gdyby to były odczucia jednego rodzica. No dobrze, no komuś się to nie podoba, ale to naprawdę było... Był dość duży spór w tej sprawie. Dobrze.
Na tym chwilę sprawa
jest załatwiona?
Jest załatwiona.
Nie ma żadnego sporu, nie ma żadnych pretensji? Sporu. Wszystko się rozeszło po kościach, tak?
Z pewnością będzie ktoś niezadowolony, bo ta grupa 70 ponad uczniów musi się znaleźć w trzech różnych oddziałach, tak?
No to tam po 20 parę dzieciaków.
Dokładnie, a nie po 35.
Dobrze. Pani prezydent, czy będzie kiedykolwiek w Słupsku darmowa komunikacja dla uczniów? Był kiedyś taki projekt, a potem sobie elegancko zgnił gdzieś tam wśród innych projektów.
To jest projekt, nad którym warto pomyśleć.
Tylko skąd pieniądze?
Tylko właśnie to jest ten temat, skąd pieniądze. Na dzisiaj edukacja przewiduje, to znaczy organizacja edukacji przewiduje darmową komunikację grup
wiadomo,
dzieci.
To tam gdzieś na jakieś wycieczki, tak? Ale chodzi o to, żeby dzieciaki na przykład, nie wiem, od pierwszej do ósmej klasy jeździły za darmo. Rozumiem, że na to nie ma pieniędzy i na razie nie ma takiego projektu.
To znaczy w tej chwili nie ma projektu, ale na pewno to jest temat, o którym będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać.
Kiedy pani zamawia tort? Bo niedługo 25. rocznica obiecania remontu ulicy Sułkowskiego. Ja panią o to pytam, bo pani jest żywo zainteresowana jako mieszkanka tej ulicy.
Jestem zainteresowana.
No już nawet w 2022 roku z nim robił jakieś konsultacje społeczne, bo tam są drzewa do ochrony i tak dalej, i tak dalej. Będzie remont tej ulicy, czy nie doczekamy się?
Doczekamy się, dlatego że ten remont wpisany jest w WPF na 2026 rok, więc w 2026 roku, realizując uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku, remont będzie wykonany.
No to będzie właśnie ta 25. rocznica.
No to wtedy będzie to.
Ford będzie. Dobrze, no to ja się z panią zakładam, że tego remontu nie będzie, ale chciałbym się pomylić, żeby było jasne.
Dobrze,
kiedy zabierzecie radnych na wycieczkę po ringu i powiecie im, dlaczego to tak długo trwa i ile to będzie w końcu kosztować? Bo odnoszę wrażenie, że można też odnieść takie wrażenie, że zarząd miasta, chociaż takiego gremium już nie ma, doskonale wie, że jest ciężka i trudna sytuacja, że to będzie bardzo dużo kosztować dodatkowo i nie chce tego wprost powiedzieć, bo boi się reakcji i radnych, i mieszkańców.
To jest bardzo trudna inwestycja.
A
że
to
jest
wiemy.
Trudna, to wiemy, dlaczego został wydłużony termin wykonania i jeszcze dodatkowe prace przypisane do wykonania, więc powinniśmy sobie zadać pytanie takie, czy wstrzymać tę inwestycję, czy nie, więc wiadomo, że...
A jest pani pewna, że to jest właściwe pytanie?
A cóż możemy zrobić na takim etapie, jeśli
no, trzeba
mamy
powiedzieć
zarazem...
ludziom, ile to będzie kosztować i dlaczego.
Dobrze, więc w dalszym ciągu grupa osób, która się tym zajmuje, przygotowuje taki materiał, który jesteśmy w stanie przedstawić radnym w odpowiednim momencie, kiedy będzie potrzebne z pewnością dodatkowe finansowanie.
A pani się dziwi radnym, że oni się czują trochę, nie powiem, że oszukiwani, ale że oszczędnie gospodarujecie wiedzą w tej sprawie, no bo obiecywano w grudniu ubiegłego roku, że szybciutko w ciągu miesiąca, dwóch, będą informacje po pierwsze w sprawie tego, co trzeba poprawić w tym projekcie, gdzie trzeba wykonać dodatkowe roboty i ile to będzie kosztować. I mamy już wrzesień i tak naprawdę wiemy niewiele więcej. Poza tym, że już wydano więcej. No wykonano robót na więcej niż ten kontrakt obowiązywał, a jesteśmy mniej więcej w 2/3 tej inwestycji. I to naprawdę wygląda słabo.
No trudno mi mówić o szczegółach, bo to nie jest akurat dział,
ja rozumiem, ale jest pani wiceprezydentem Słupska.
Ale nie jest to dział, którym się zajmuje, więc trudno mi powiedzieć, na jakim etapie jest teraz przygotowana dokumentacja i w jaki sposób jest ona komunikowana w zespole. Przyglądam się tej inwestycji. To nieprawda, że się tam nic nie dzieje, choć na pewno nie jestem zadowolona
powiem pani,
z efektów
tej pracy. Miesiącami były miejsca, w których naprawdę się nie pojawił robotnik.
Tak, ale też cały czas z tych informacji, które ja posiadam, wiem, że po prostu firma, która wykonuje tą inwestycję, jest bardzo zaangażowana w wykonanie inwestycji w innym miejscu i może to jest jakiś klucz do tajemnicy.
A może jest tak, że po prostu ta firma tak realizuje te inwestycje, żeby wam pokazać, że będzie się przeciągało i żebyście się zgodzili na dodatkowe wydatki bardzo
nie
duże?
Nie potwierdzę tego, bo w ogóle aż takimi szczegółami
pani
się nie zajmuję.
Pani prezydent, są miejsca na tej inwestycji, gdzie się tygodniami całymi nic nie dzieje.
Ma pan rację.
I to nie są tylko
mówię...
te miejsca, które są wrażliwe, czyli
ja
Wąwóz, Słoneczna i tak dalej, i tak dalej. Na Słonecznej to teraz jesteśmy zasypywani filmikami, jak leci woda ludziom na posesję.
Rozumiem, bywam na tej inwestycji, podglądam ją.
Ale od tego nie jest ona dalej posunięta, pani prezydent.
Dokładnie, ale to, tak jak powiedziałam, nie znam szczegółów na tyle, żeby komu cokolwiek mówić i obiecywać.
200 milionów, tyle będzie kosztował ring?
Nie powiem, nie znam takich szczegółów.
I kto za to wszystko odpowie, pani zdaniem?
Jest to inwestycja tak strategiczna, finansowana z wielu źródeł, więc po prostu powinniśmy wszyscy kibicować, żeby się zakończyła, ponieważ mamy takie doświadczenia sprzed lat, kiedy z powodu jakichś zaniedbań zszedł z budowy wykonawca i mieliśmy z tego tytułu wielkie kłopoty, więc
kibicuję. A na ringu były zaniedbania w przygotowaniu inwestycji?
Ale trudno mi naprawdę w tej chwili o tym powiedzieć.
No właśnie, nikt nie chce się do tej sprawy w ogóle odnieść, tylko mówi,
zaprosić.
To jest trudna inwestycja.
Panie redaktorze, proszę zaprosić.
Zaproszę.
Takie
zaproszę.
Osoby, które bezpośrednio za to odpowiadają.
Zaproszę panią prezydent, mam nadzieję, że przyjdzie
na
w najbliższym czasie.
Tematy, które dotyczą mojego
i
działu.
Dlatego panią pytałem między innymi o edukację. Beata Chrzanowska, wiceprezydent Słupska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.